Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Audycja Masz prawo w Polskim Radiu Białystok. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie umowy o pracę, może umowy zlecenia podpisywać. A gościem Polskiego Radia Białystok jest radca prawny, można powiedzieć specjalista prawa pracy, pani Milena Dmuchowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, teraz dużo się dyskutuje na ten temat, co jest lepszą formą zatrudnienia. Czy umowa o pracę, czy umowa zlecenie, umowa o dzieło. Umowy B2B są coraz popularniejsze. Zacznijmy od początku. Co według pani jest taką najlepszą formą pracy?
Nie stawiałabym takiej jednoznacznej. Nie podejmowałabym decyzji, czy lepsza jest umowa o pracę, czy lepsza jest umowa na przykład B2B. Byłabym jednak tak skłonna uznać, że każdy powinien sobie rozważyć, co w jego opinii bardziej mu odpowiada. Oczywiście umowa o pracę jest umową bardziej stabilną. Mamy tutaj określone zasady, wiemy, kto jest naszym pracodawcą, mamy określone ramy czasu pracy, uprawnienia, na przykład urlopy, urlopy macierzyńskie, możemy iść na zwolnienie lekarskie. Jest to wszystko bardziej usystematyzowane, chroni nas kodeks pracy. W związku z tym pracodawca też jest bardziej jak gdyby w pewnych ramach funkcjonujący. Są tutaj takie plusy. Myślę, że głównie ta stabilność. To, że mamy uprawnienia w przypadku kobiet związane z macierzyństwem, teraz najczęściej, coraz częściej też panowie korzystają z tych uprawnień, to tutaj byłabym skłonna uznać, że to są takie główne plusy.
A jakie są minusy umowy o pracę?
Dla niektórych właśnie ta praca w określonych godzinach, to związanie. Bardzo często jak ktoś pracuje już jako taki wolny strzelec, czyli na przykład na umowę zlecenie, umowę o dzieło i potem wraca albo zaczyna stosunek pracy, to zaskakuje go ten cały formalizm. To, że przychodzimy na określoną godzinę.
Że musimy w biurze siedzieć.
Tak, że odbijamy jakąś kartę, prawda? Bo tak jest, że jak wychodzimy, to wypisujemy się w zeszycie, a gdy pracowało się na umowę na przykład zlecenia, to można było to wykonać w dowolnym czasie.
Bo liczyło się zadanie, a nie czas.
Tak. Dokładnie. Ja jako prawnik na przykład bardzo często funkcjonuję z obsługą prawną w taki sposób, że mam umowę B2B i bywam...
Zaraz przejdziemy do tego, co to jest umowa B2B, wytłumaczymy.
Dobrze. Że bywam w jakichś firmach w określonych godzinach, w określonych dniach, ale też w zależności od natężenia pracy. Więc nie jestem przyzwyczajona, że przychodzę codziennie o 7:30, prawda? Bo bywa, że jestem o 10:00, a wyskakuję, bo o 11:00 mamy rozprawę i wracam na przykład po pół godzinie albo i nie wracam. A jeżeli jestem już zatrudniona na umowę o pracę, to jednak pracodawca obliguje mnie do tego, że w określonych godzinach jestem dostępna, pracuję. Jeżeli wychodzę, to też oczywiście informuję, tak? Więc plusy i minusy każdej z form, każdy powinien sobie rozważyć.
Niektórzy mówią, że przy umowie o pracę też zarabiamy mniej.
To też wszystko zależy od zawodu, stawek i tego, jak zarabiamy, bo wiadomo, przy umowie o pracę część świadczeń pokrywa pracodawca.
I ta różnica między netto a brutto potrafi być dość znaczna.
Tak. To z reguły jest zaskakujące, ile zarabiamy netto, a potem ile faktycznie zarabiamy brutto.
To zwłaszcza możemy się zdziwić, kiedy dostajemy PIT-a rocznego, patrzymy na tą ogromną kwotę i się zastanawiamy, gdzie są nasze pieniądze.
Tak. To mnie też czasami zastanawia, jak dostanę z różnych tam podmiotów te PIT-y i gdzie, co ja z tym zrobiłam.
Ale to jest właśnie ta różnica między brutto a netto, z czego pracownik, który jest na umowie o pracę, często w ogóle nie zdaje sobie sprawy.
Tak, no bo jemu wpływa na konto konkretna kwota i on nie ma świadomości, że pracodawca płaci składki, tak, ubezpieczeniowe, płaci za niego podatki. I to wszystko pracodawca wlicza sobie w koszt, jaki ponosi. Przy innych formach tutaj część tych obowiązków jest przerzucona na kontrahenta, więc pracodawca jak gdyby przesyła konkretną kwotę i już nie zajmuje się tymi wszystkimi potycznymi ZUS-ami, podatkami, prawda?
Więc na fakturze możemy wystawić większą kwotę, ale już sami musimy się martwić o to, żeby zapłacić sobie wszystkie składki ubezpieczeniowe, ZUS,
VAT,
podatki.
Jeżeli płacimy również, tak.
To też musimy sami rozsądzić też, co będzie później, bo jeżeli teraz zdecydujemy się zarabiać więcej na B2B, do którego jeszcze wrócimy, to może się okazać, że kiedy przejdziemy na emeryturę, to jednak bycie na etacie opłaca się bardziej.
To prawda, że z reguły nawet składki, które są płacone dosyć duże od form przy działalności gospodarczej, no one się potem nie przekładają na dosyć wysokie świadczenie emerytalne. Przy świadczeniach uzyskiwanych z stosunku pracy, tych opłacanych przez pracodawcę składkach, z reguły te minimalne emerytury są jednak wyższe. Przy działalności gospodarczej bardzo często większość osób uzyskuje jednak te minimalne świadczenie emerytalne. To rzeczywiście jest mniej przyjemny aspekt, z tym, że dużo osób, które pracują na działalności gospodarczej i mają taką świadomość, po prostu inwestują w jakiś sposób te środki, które pozyskują.
Czyli sami myślą o swojej emeryturze.
Dokładnie, w jakiś sposób się zabezpieczają.
Bo przy etacie wysokość składki ZUS jest proporcjonalna do naszych zarobków?
I tu mamy oczywiście procentowe składki ustalane, które odprowadzamy na poszczególne ubezpieczenia. Z tym, że przyznam szczerze, że sprawy księgowe też prowadzi mi księgowa, więc też nie chcę tam wchodzić w jej kompetencje i się wymądrzać, ale ten ZUS, który się płaci co miesiąc, jest niemały i w wielu przypadkach przy działalności gospodarczej on jest ten, który my płacimy, jest wyższy niż świadczenie, które w przyszłości uzyskamy. Także mamy taką świadomość.
To tu mamy plusy i minusy. To teraz przejdźmy do tego, co to jest właśnie ta umowa B2B, bo coraz częściej słyszymy właśnie o takich sytuacjach, gdzie pracodawca zaprasza pracownika i mówi, a teraz sobie trochę zmienimy sposób naszej współpracy i już nie będziesz na etacie, będziesz na B2B.
Umowa B2B to jest umowa business to business z angielskiego, czyli mamy dwa podmioty, które ze sobą współpracują. Bywa tak, dosyć często, że rzeczywiście pracodawcy przechodzą z umowy o pracę ze swoimi pracownikami na umowę B2B, przy czym rzeczywiście już od dłuższego czasu jest to bardzo kontrolowane. Inspekcja pracy na to bardzo patrzy, również KAS.
No bo powiedzmy B2B, czyli ja przestaję być pracownikiem, zakładam własną jednoosobową działalność gospodarczą i po prostu się wymieniamy fakturami.
Dokładnie. Dwa podmioty ze sobą współpracują, funkcjonują, przy czym jeden podmiot jest jak gdyby usługodawcą. Najczęściej jest to ten były pracownik. Ja bym bardzo namawiała pracodawców, żeby nie szli tą drogą, szczególnie, że teraz są w ogóle propozycje, żeby to bardzo ukrócić, żeby zwiększyć kontrolę inspekcji pracy, kontrolę właśnie skarbowe. Słyszałam nawet o takich pomysłach, że jedna ze spółek zapytała, czy oni mogą zrobić coś takiego, że zwolnią wszystkich pracowników, utworzą nową spółkę i zatrudnią wszystkich w ramach B2B. Oczywiście spotkało się to z negatywną opinią organów, no bo jednak jest to jakaś forma, gdzie ta spółka chciała uciec od obciążeń związanych ze stosunkiem pracy, ale nie było to by do końca dobre dla tych pracowników, którzy nie chcą wejść w pewne obowiązki związane z działalnością gospodarczą, bo wiadomo, że jeżeli założymy działalność gospodarczą, to mamy obowiązek sami opłacania tych składek, które do tej pory opłacał nasz pracodawca. Jeżeli jesteśmy osobą, która dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, możemy sobie wybrać, że będziemy płacić mniejsze składki.
Ale to tylko 2 lata.
No tak, tak, ale to też w jakiś sposób może z jednej strony pomóc, a z drugiej strony niekoniecznie, ponieważ też wtedy, jeżeli nie będziemy płacić pewnych składek, na przykład składki na świadczenie chorobowe, to nie będziemy otrzymywać możliwości pójścia sobie na to słynne L4.
Więc... Zresztą też powiedzmy, że kiedy mamy własną firmę, takie L4 to jest zupełnie inna historia,
tak,
bo nie dostaniemy średniej dziennej zarobków, tylko raczej będziemy mieli odpisywane od składki ZUS-u nasze zobowiązania.
Tak, tak, więc to ja znam niewiele osób, które są na działalności gospodarczej, rzeczywiście chorują, że tak powiem. No po prostu z reguły starają się pracować, nie wiem, zdalnie, teraz jest taka możliwość, żeby po prostu rzeczywiście nie tracić tego wynagrodzenia. Więc jeżeli mówimy o B2B, to jeden z minusów to, że musimy sami zająć się swoimi składkami. Bardzo często trzeba zatrudnić księgowość, ponieważ nasz system podatkowy, znaczy ja się nie zajmuję tym zakresem, ale nie jest on zbyt czytelny, szczególnie jeżeli wchodzimy w to i chcemy wybrać odpowiednią formę opodatkowania, zastanowić się, czy będziemy mieli jakieś kwoty, które będziemy odpisywać w cudzysłowie od naszych przychodów, czyli musimy wybrać odpowiednią formę opodatkowania.
Czy chcemy być VAT-owcem, czy możemy nie być VAT-owcem?
W niektórych zawodach, czy w niektórych profesjach VAT jest od razu narzucony z góry, czyli obowiązek odprowadzania VAT-u od razu już i wystawiania faktur VAT istnieje. I to też się wiąże z tym, że potem musimy ten VAT odprowadzić, wygenerować taki plik JPK, który też jest związany z VAT-em. To musimy przesłać do Urzędu Skarbowego i w związku z tym robi się wiele obowiązków, których trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o określonych terminach, czy jeżeli mamy pracowników, to są inne terminy do opłacania składek. Jeżeli nie mamy, jesteśmy jednoosobową działalnością, to są inne, więc...
I dlatego właśnie pracodawcy próbują to na nas zrzucić, żeby samemu tego nie robić, bo to są koszty dla nich.
Z reguły tak. No, jeżeli pracodawca nie ma własnej księgowości czy kadr, no to bierze kogoś z zewnątrz i to są koszty i potem są one przerzucane na tą stronę, która będzie teraz współpracować. Kolejnym minusem takiej własnej działalności to jest to, że my rzeczywiście nie mamy ustalonych godzin pracy, ale bardzo często przez to...
To wcale nie oznacza, że będziemy pracowali mniej.
No właśnie, bardzo często jesteśmy traktowani, czy osoby współpracujące, jako osoby, które no, są dostępne cały czas i że jeżeli są na własnej działalności, to mogą pracować kiedy chcą, więc praktycznie mogą zawsze. To ten minus, który chyba najczęściej w takich zawodach jak ja prawniczych spotykamy, że ktoś dzwoni do nas po południu, bo on już skończył pracę, więc myśli, że my wtedy też mamy akurat czas dla niego, ale my też skończyliśmy.
Ma czas na telefon po
tak,
prostu.
Tylko my też już wtedy skończyliśmy pracę. Kolejny minus to są te takie świadczenia, jeżeli chodzi o macierzyństwo. Bo co prawda też nam to przysługuje przy działalności gospodarczej, ale jednak nie jest to tak dobrze zorganizowane, jak przy umowie o pracę. Więc dlatego też wiele kobiet jednak, szczególnie w okresie, kiedy myślą o macierzyństwie, starają się mieć umowę o pracę, a pracodawcy wręcz przeciwnie uważają, że rzeczywiście zaraz ta pani pójdzie na macierzyński i stracą pracownika. Chociaż to na szczęście też się już trochę to podejście
zmienia. Bo był taki moment, że bardzo często pracodawcy, kiedy zatrudniali kobiety, one natychmiast znikały właśnie na te długotrwałe zwolnienie lekarskie. Tutaj jeden z pracodawców w Łomży miał taką sytuację, że wywiesił nawet ogłoszenie na swojej firmie: przyjmę mężczyzn do pracy, co było ewidentnym złamaniem prawa. Mm-hmm. Zapytałem go dlaczego, on mi właśnie powiedział, zatrudniłem 8 kobiet, 7 po 3 miesiącach jest na macierzyńskim. Znaczy na zwolnieniu lekarskim, ciążowym.
Ciążowym.
Tak,
mm-hmm.
tak.
Mm-hmm. No bo to zwolnienie nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.
A w przypadku B2B już nie jest tak różowo.
Tak, tutaj z reguły wszyscy pracują do porodu praktycznie.
Mamy też kolejne minusy, no nie mamy płatnego urlopu.
Tak, nie mamy urlopu. Bardzo często, jeżeli się z kimś współpracuje długo, to można wypracować jakieś formy, że nie będzie mnie na przykład tydzień, ale ja popracuję, zrobię coś wcześniej, zrobię coś później.
I faktura będzie taka sama jak
zwykle. I dokładnie, i wtedy nie zmniejszamy fakturowo. Ale bywa tak, że jeżeli ktoś nie świadczy takiej usługi, nie ma go, to rzeczywiście w tym miesiącu po prostu zarabia mniej.
A dlaczego na przykład urzędy roszczą sobie prawo do tego, żeby decydować, że taka firma, o której pani mówiła, czyli spółka, nie może zwolnić wszystkich i zatrudnić wszystkich na B2B, że chce to kontrolować? Przecież teoretycznie mamy wolność działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś chce, to czemu nie?
I takie podejście też jest prezentowane, że dlaczego wchodzimy aż tak daleko jako urzędy na wolny rynek?
No bo tak,
tak
by się
naprawdę
wydawało, że no, ktoś chce, no okej, okay, no stawiam, jestem pracodawcą, stawiam takie warunki, nie chcę mieć cię na etacie, nie chcesz być na B2B, to nie, ja sobie znajdę kogoś, kto będzie. Mm-hmm. Czy to takie zbyt bezduszne jest?
Z jednej strony możemy powiedzieć, że bezduszne, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że pracodawca tak naprawdę myśląc o sobie, stawia te osoby troszeczkę pod ścianą, bo mają, znaczy nie mają wyboru, bo jeżeli spółka mówi zwalniamy, bo zlikwidujemy w ogóle podmiot, czyli zlikwidujemy spółkę, będzie tutaj podstawa do...
No tak, zamknięcie działalności.
Tak, do zwolnienia super, osób w związku z likwidacją stanowiska pracy, bo likwidujemy wszystko, no to takie osoby tak naprawdę nie mają już za bardzo co zrobić, no muszą w to pójść, albo szukać sobie innego zatrudnienia. Tutaj organy skarbowe mówiły, że takie działanie jest wątpliwe pod względem podatkowym, bo tu wiadomo, że w jakiś sposób pracodawca...
No ale z drugiej strony wracamy do podstawy mojego pytania. My mamy wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego organ zabrania nam czegoś? No trochę w swoim interesie. No jeżeli ja mogę zoptymalizować koszty, teraz wcielam się trochę w rolę tego bezdusznego pracodawcy, to dlaczego jakiś urząd ma mi powiedzieć, a ja uważam, że nie?
Znaczy ja też nie chcę wyjść na obrońcę urzędów, szczególnie do inspekcji, która tak często narzuca. Ale mam z jednej strony zrozumienie, patrząc na rynek pracy, na takie na przykład na takie miasto jak nasze, wiem, jak bardzo często te osoby, pracownicy są w troszeczkę gorszej sytuacji i one po prostu potrzebują jakiegoś organu, który ich trochę wspomoże w walce z czasami rzeczywiście bezdusznym pracodawcą.
Bo też jest taki pomysł, teraz chyba nowy, żeby urząd mógł sam zdecydować i powiedzieć pracodawcy, ale tą umowę B2B to musisz zmienić na etat, bo tak to wygląda, że macie tylko jedną fakturę w miesiącu.
Tak, były takie pomysły, że ten organ będzie w formie swoistej decyzji orzekał, że teraz tą umowę należy traktować jako umowę o pracę, ponieważ spełnia wszystkie elementy i to jest tylko fikcyjne.
Bo na przykład wystawiamy tylko jedną fakturę w miesiącu i akurat naszemu pracodawcy.
Dokładnie, dokładnie, bo jeżeli rzeczywiście ktoś rozpoczął działalność gospodarczą i zaczął świadczyć usługi na rzecz kilku podmiotów.
No bo zaczęło się od jednego głównego pracodawcy, potem jedna rzecz, dodatkowa druga, trzecia i już wtedy ten powód do zmiany znika.
Bo ja na przykład spotkałam się z sytuacją, że podmioty spółdzielnie mieszkaniowe w taki sposób zaczęły współpracować z hydraulikami czy z elektrykami, którzy wcześniej byli u nich na etacie.Ale w tym momencie oni prowadzą zupełnie swoje odrębne firmy, świadczą usługi na rzecz
wszystkich. Każdy może zadzwonić, do kran mi się zepsuł,
dokładnie,
zapraszam.
Dokładnie, dokładnie. Oprócz tego też prowadzą te swoje... Więc z jednej strony można powiedzieć, że w jakiś sposób może to było wymuszone, ale z drugiej strony widać, że oni nie skupili się ze swoją działalnością tylko na tych podmiotach, a rozszerzyli spektrum swojej działalności, więc w ich przypadku można powiedzieć, że to nie było takie złe. Nie chcę bronić organów, że powinny narzucać, że powinny wchodzić w pewne rozwiązania, które strony same sobie wypracowują. Jeżeli pracownikowi to się sprawdza i nie przeszkadza, bo jeżeli pracownik...
Ale z drugiej strony pracownikowi to będzie się sprawdzało, będzie zadowolony, a urząd powie, a nie, etat.
No tak, ale z drugiej strony też trzeba się zastanowić, na jakim etapie urząd by w to wszedł. Skąd by uzyskał taką wiedzę? Czy ktoś by...
Uprzejmie poinformował, właśnie, zasygnalizował.
No, właśnie, bo to może ktoś zasygnalizuje, że coś takiego się dzieje, no to ja bym uznała, że może jest źle. Bo jeżeli jest dobrze, to chyba raczej byśmy... No chyba, że ktoś by chciał dopiec byłemu pracodawcy.
Albo czuł się poszkodowany. A jeszcze oprócz tych umów o pracę, umów B2B, mamy często po prostu umowę zlecenie.
Tak. Są to takie formy...
Najgorsze?
Nie.
Z drugiej strony też mamy dużą kwotę do dyspozycji. Tak. Tutaj one są w jakiś sposób ozusowane, ale nieznacznie.
Tak. Można powiedzieć, że ta forma B2B jest taką formą współpracy, którą można zamknąć jako umowę zlecenie czy umowę o dzieło, to też w zależności od tego, jaki by był przedmiot
działalności. No tak, przy umowie zlecenie nie mamy też całych tych obowiązków fiskalnych, jak przy założeniu własnej działalności gospodarczej.
Chyba, że prowadzimy
działalność. A zakładamy teraz, że nie prowadzimy, nie jesteśmy na etacie, nie prowadzimy działalności gospodarczej, zawieramy umowę.
To tak, to tutaj jest rzeczywiście prościej. To jest bardzo powszechna umowa w takich sezonowych pracach.
Ale też często pracodawcy nadużywają tej umowy zlecenia.
Tak. Myślę, że dlatego, że ona jest tak mało sformalizowana, jeżeli chodzi o te ich obowiązki.
Jest najtańsza.
Tak, tak. Więc no, znowu tutaj wracamy do tych pracodawców, którzy sobie wypracowują, ale też dla strony, bo wiadomo, że jeżeli pracodawca ma mniej obciążeń, to może więcej zapłacić.
No bo powiedzmy ma przeznaczone 10 tysięcy złotych na daną osobę. Przy umowie o pracę z tych 10 tysięcy wypłaci pracownikowi powiedzmy 6. To już zaokrąglam teraz, proszę mnie tutaj nie skazywać za brak dokładnego kalkulatora kosztów. Przy umowie B2B to też będzie jakaś kwota, a przy umowie zlecenie na przykład z tych 10 tysięcy, no powiedzmy zdecydowana większość trafi do pracownika.
Dokładnie, dokładnie.
Ale jakie są minusy dla pracownika?
Minusy są trochę takie jak przy umowie B2B. Bardzo łatwo umowę można rozwiązać. Nie mamy takiego całego zabezpieczenia, zaplecza jak przy umowie o pracę. Są to umowy, tak naprawdę mówi się, że umowa zlecenia jest umową stronnego działania, więc one też mówią nam, że powinniśmy pracować tak i tak, a pracodawca może mieć dosyć duże wymogi, wymagania i tutaj bardzo często zakończenie tej umowy, to jest chwila, tak? Więc to...
Nic nas nie chroni, absolutnie.
No nie chroni nas w żaden sposób kodeks pracy, nie chroni nas, no chroni nas tylko ta umowa, którą zawieramy, więc trzeba ją mądrze zawrzeć, wpisać ewentualnie, jakie są tam okresy wypowiedzenia.
I mamy jeszcze mniejsze oskładkowanie tej umowy.
Tak, znaczy przy umowie zlecenie też, z tego co się orientuję, tutaj by trzeba było dopytać księgową, też można zwiększyć świadczenia, które się odprowadza, czyli nie tylko na przykład płacić składkę zdrowotną.
Ale to już jest pewna dobrowolność, to nie jest automatyzm.
Tak, ale można też sobie w jakiś sposób zabezpieczyć tą strefę na przykład zdrowotną, tak, że ewentualnie.
A mamy jeszcze umowy o dzieło i one są chyba najmniej popularne, bo też wiąże się sporo obowiązków z tymi umowami. Nie zawsze można umowę o dzieło zawrzeć.
No i wiążą się z jakimś dziełem.
Tak,
więc
to nie może być tak, że dziełem jest przychodzenie codziennie do pracy od 8 do 16. Tak, To nie jest dzieło.
Chociaż dla niektórych jest to wyczyn, na pewno.
Tak, bo tam są też plusy, bo jest 50% koszt uzyskania przychodu, tak. Więc to jest kuszące, bo wtedy podatek robi się połowę mniejszy.
Tak. Ale tutaj też z tego, co wiem, jakoś były wzmożone kontrole, bo to też zaczęto nadużywać tej formy, żeby właśnie uzyskać...
No tu jeszcze więcej zostaje pracownikowi, bo jest ten 50% koszt.
Tak. To właśnie jest, można powiedzieć, plus B2B. To są właśnie te koszty. Przy B2B mówiliśmy głównie o minusach, a plusem są te koszty, które można sobie gdzieś tam wrzucać, generować, czyli na przykład odliczać, nie wiem, koszty najmu, koszty użytkowania samochodu, leasingi.
I przy dobrej księgowej wtedy nie płacimy podatku.
Bardzo często tak. Zresztą w ogóle tam jest, przy tej kwocie wolnej, to wielu prowadzących działalność przez kilka miesięcy rzeczywiście podatku nie płaci, tylko na przykład składki na ubezpieczenia i ewentualnie VAT, jeżeli mają ten obowiązek.
Jeszcze wracając na chwilę do tych umów o dzieło, jakie są największe minusy?
Brak stabilności, chociaż one są z reguły zawierane na określony czas, jest realizacja.
Nawet nie tyle na czas, co na zrealizowanie pewnego projektu.
Tak. Więc ten projekt musimy wykonać. Są minusy, jeżeli nie wykonamy tego projektu. Nie wiem, na przykład można uznać stół i komuś bardzo na tym zależy. I jeżeli będzie próbował, żeby ktoś inny w nasze miejsce wykonał na nasz koszt. Więc tutaj to by był taki dosyć wymierny minus. Umowa o dzieło, przynajmniej tak z reguły, kojarzy się z jakimiś dziełami, na przykład, nie wiem, obrazem, więc też jest...
Zrobieniem zdjęć, relacji. Tak, tak. Ale to nie jest coś, co może zastąpić umowę o pracę, chociaż kusiłoby tym niskim podatkiem, bo rozumiem, że organy nadzorcze bardzo tego pilnują i jest chyba nawet rejestr umów o dzieło, prawda? Taki centralny.
I to jest w ogóle takie zdarzenie, można powiedzieć, czyli nie, że przychodzimy i codziennie robimy pewne rzeczy, tylko tak jak pan powiedział, jest jakaś relacja z wydarzenia, mamy koncert i to się odbywa w określonym czasie, prawda? Nie codziennie, nie w określonych
Czyli ciężko byłoby
terminach.
Wytłumaczyć fiskusowi, że umową o dzieło jest codzienna 8-godzinna praca i takie codzienne obowiązki.
To raczej tak, raczej by było ciężko.
Czyli wniosek jest taki, że każda forma ma sporo swoich plusów, ale też sporo minusów i to chyba trzeba bardzo indywidualnie i bardzo odpowiedzialnie wybrać i zdecydować, żeby później, nawet nie teraz, ale za 20-25 lat, kiedy będziemy myśleli o emeryturze, po prostu się nie zdziwić.
Dokładnie. Przy czym, tak jak ustaliliśmy, najbezpieczniejszą formą jest jednak umowa o pracę z tym pełnym pakietem.
I stabilnością przede wszystkim.
Tak. No jeżeli oczywiście pracujemy dobrze, uczciwie i pracodawca nie będzie próbował nas w żaden sposób zwolnić. I właśnie w przypadku umowy o pracę mamy też w pewnym wieku przedemerytalnym czas ochronny, 4 lata.
Więc... Kiedy nie można nas zwolnić, obniżyć pensji?
Dokładnie, więc jesteśmy też w jakiś sposób zabezpieczeni w takim okresie, kiedy ludzie...
Najtrudniejszym na rynku pracy.
Dokładnie. Że przy zwolnieniu, przy stracie pracy jest ciężko uzyskać nowe zatrudnienie, więc to też jest na pewno plus.
No i chyba najdłuższy urlop płatny, który możemy sobie wykorzystać przy umowie o pracę.
To prawda, to prawda.
Bo przy innych formalnie urlopu nie mamy.
Tak. I w niektórych zawodach jest to więcej niż te 26 dni, które mamy, bo sędziowie mają dużo więcej, więc gdzieś to...
No tak, i w niektórych zawodach też mamy dużo krótszy staż pracy, który pozwala nam przejść na emeryturę.
To prawda. To prawda, to są służby mundurowe głównie. Podobno mają też prowadzić teraz takie przepisy dla zawodów artystycznych, dla tancerzy.
No tak, trudno się dziwić. Także musimy bardzo odpowiedzialnie i rozsądnie podjąć decyzję o formie zatrudnienia. Oczywiście w konsultacji z potencjalnym pracodawcą, żeby wszystkie strony były zadowolone i żeby organ nadzorczy też, no nie tyle powiem, był zadowolony, co po prostu nie miał nadmiernych wątpliwości.
Tak, ja zachęcam też do konsultacji z prawnikami i oczywiście zaraz tutaj ktoś zarzuci, że nie stać na poradę prawną, to wtedy chciałabym podkreślić, że od niedawna funkcjonuje nieodpłatne porady prawne. Wiem, że są one między innymi w starostwie. Tam są prawnicy z różnych dziedzin, są tam radcowie prawni i adwokaci. Można uzyskać po prostu poradę, przyjść z taką umową do analizy.
Bez wydawania pieniędzy.
Dokładnie i mieć spokój, że rzeczywiście jest to sprawdzone i zgodne z przepisami.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Białystok w audycji Masz Prawo była radca prawny Milena Dmochowska, specjalistka od prawa pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.